Rozpoczynamy rozmowę niedokończone. Polonia Restituta, Święto Niepodległości 2013 roku. Naszymi gośćmi w studiu są dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, historyk, autorka książki Żołnierze Niepodległości 1914-1918, profesor dr habilitowany Wiesław Jan Wysocki, historyk, filolog, publicysta, wykładowca w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor Ireneusz Kaczmarek, twórca portalu patriotyczno-historycznego wolnapolska.pl, redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta historyczny, autor kalendarza polskiego codziennego w naszym dzienniku, dr Jarosław Szarek, historyk, publicysta historyczny, Michał Olejnik, muzyk, organista w kościele Najświętszej Marii Panny w Trąbkach Wielkich, kierownik zespołu Bel Cante, wykonującego pieśni patriotyczne. I rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone właśnie od wykonania utworu przez pana Michała Olejnika pieśni pod tytułem Jak długo na Wawelu. Pan Michał Olejnik śpiewem towarzyszyć będzie nam podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Już, drodzy Państwo, małe tutaj niedogodności techniczne, a zatem musimy tę sytuację w jakiś sposób uratować i już tego dokonamy. Prosimy o krótkie podsumowanie naszej części radiowo-telewizyjnej z 18.15. Pan redaktor Piotr Szubarczyk.
Szanowni słuchacze, nasza audycja dotyczy Święta Niepodległości. Zakres tematyczny, chronologiczny książki Joanny Wieliczki-Szarkowej to lata 1914-18. Ale w trakcie tej części telewizyjnej doszliśmy chyba wspólnie do przekonania, nawet tego specjalnie nie uzgadniając, że nie można mówić o niepodległości w dniu Święta Niepodległości, tylko w takim aspekcie historycznym. W gruncie rzeczy większa część naszej audycji dotyczyła tego, co Roman Dmowski kiedyś nazwał obowiązkami polskimi. Jestem Polakiem, bo mam obowiązki polskie. Wspominaliśmy więc nie tylko czasy legionowe, nie tylko pierwszą kadrową, nie tylko najdumniejszą pieśń polską, nie tylko czyn legionowy, ale przede wszystkim rozmawialiśmy o tym, jakie są dzisiaj nasze obowiązki wobec Polski. Rozmawialiśmy o tym, czy jesteśmy w pełni niepodlegli, czy to, co w tej chwili obserwujemy w naszym kraju, może nas zadowolić, czy to jest to spełnienie naszych pragnień, marzeń. Ja cały czas myślałem o takim słynnym wierszu Jana Lechonia. Po odrodzeniu Rzeczypospolitej Jan Lechoń napisał słynny wiersz Herostrates, w którym wyraził radość, a jednocześnie wyraził takie, no powiedziałbym wręcz chłopięce, marzenie i pragnienie. Tyle pokoleń martwiło się o niepodległość, a teraz, kiedy jest już wolna Polska, kiedy przyjdzie wiosna, będzie można pisać o wiośnie, o miłości, o kwiatkach, a nie o tych wielkich sprawach, nie o martyrologii. Ja nie chcę nic innego, pisał Lechoń, niech jeno mi płacze jesiennych wiatrów gędźba w półnagich badylach, a latem niech się słońce przegląda w motylach, a wiosną niechaj wiosnę nie Polskę zobaczę. No niestety tak historia się potoczyła, że Jan Lechoń w wieku dojrzałym pisał o Wielkim Piątku pod okupacją niemiecką w Warszawie. pisał o tragedii żołnierza kresowego, który zdobywszy innym wolność dłońmi skrwawionymi, dowiedział się nareszcie, że sam nie ma ziemi. Okazało się, że to jeszcze nie była pora na pisanie o wiośnie, o miłości i o kwiatkach, że trzeba było znowu służyć ojczyźnie piórem. Więc myślę, że również w tej części radiowej, ojcze, powinniśmy te wątki podjąć, wątki dotyczące naszych obowiązków, naszych polskich obowiązków. Jeszcze raz nawiązałbym do Romana Dmowskiego. Bardzo pięknie mówił o tym Ireneusz Kaczmarek, mówił o swojej pracy z młodzieżą, mówił o swoim portalu, który pragnie nie tylko przekazywać wiedzę, ale przede wszystkim pragnie formować, zwłaszcza młodych ludzi. Mówił o wyjazdach z młodymi ludźmi do Warszawy, w rocznicę Powstania Warszawskiego, czy przy innych ważnych okolicznościach, o warcie honorowej na Powązkach przy grobie generała Fildorfa Nila. No, krótko mówiąc, Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości jest okazją do podjęcia tego najważniejszego tematu, obowiązki Polski.
A zatem, jak długo na Wawelu Michał Olejnik, muzyk, organista w Kościele Najświętszej Maryi Panny w Trąbkach Wielkich, kierownik zespołu Bel Cante. Dziś w pieśni Jak długo na Wawelu.
Jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych ojczysta miłość tkwi. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Jak długo na Wawelu brzmi zygmuntowski dzwon, jak długo z gór karpackich rozbrzmiewa polski ton. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud.
Michał Olejnik w utworze Jak długo na Wawelu. Dziś rozmawiamy o święcie niepodległości. Polonia Restituta. Jest z nami dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, autorka książki najnowszej Żołnierze Niepodległości 1914-1918. Wartość książki wypowiedziana przez usta autorki. O czym jest i jakich żołnierzy spotykamy w tej książce Żołnierze lat 1914-1918?
To jest książka o niezwykłym pokoleniu, o żołnierzach, którzy wywalczyli dla Polski niepodległość. Nie tylko potrafili za Polskę zginąć, jak kiedyś mówił Kazimierz Pułaski jeszcze w Konfederacji Barskiej, że oni, jeżeli nie umieli obronić wolności Polski, to przynajmniej umieli za Polskę ginąć. A ci nie tylko potrafili za Polskę zginąć, ale także Polskę obronić. To, jakim byli pokoleniem, jakimi byli żołnierzami, może taki jeden z takich przykładów. Bracia Hercogowie, czterech braci, z których wszyscy poszli do Legionów. Jeden z nich zginął w walkach Legionów w Karpatach Wschodnich w drugiej brygadzie. reszta przeżyła, natomiast dwóch zostało zamordowanych. Jeden w Charkowie, jeden w Katyniu. Przeżył w niewoli niemieckiej najmłodszy Józef, który do Legionów poszedł mając lat 14. Musiał skłamać, że ma lat 16, żeby został przyjęty. Po wojnie zaangażowany w działalność Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Więziony przez komunistów, prześladowany. Ale skupił wokół siebie środowisko legionowe. Jemu zawdzięczamy odnowienie Kopca Piłsudskiego w Krakowie, a także krypty Józefa Piłsudskiego na Wawelu. Czyli żołnierz niepodległości, który walczył o niepodległość do końca życia. Kiedy umarł, zameldował na klepsydrze, że panu marszałkowi, że rozkaz został wykonany, że wypełnił swój obowiązek. I to jest pokolenie niezwykłe i myślę, że przyniesie, że poznając go, przyniesie ono radość i pociechę i da siłę tym, którzy zechcą poznać, przypomnieć sobie, jacy żołnierze walczyli za nas.
Bardzo gorąco dziękujemy pani doktor Joannie Wieliczka-Szarkowej, historykowej, autorce książki Żołnierze Niepodległości 1914-1918. Połączyliśmy się z profesorem doktorem habilitowanym Andrzejem Nowakiem z Krakowa, historykiem, sowietologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, by zapytać pana profesora, jakim było to pokolenie niepodległych. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tak niezwykłym dniu w audycji Radia Maryja. Pytanie jest właściwie bardzo wdzięczne, bo to jest pytanie o jedno z najszczęśliwszych i najlepszych pokoleń w historii Rzeczpospolitej. Bo jak powiedział jeden właśnie z tego pokolenia, wielki historyk krakowski, profesor Henryk Wereszycki, który walczył o polskość Lwowa w 1918 roku, a potem stał się jednym z najważniejszych badaczy dziejów powstań narodowych, przede wszystkim powstania styczniowego. Powiedział o tym pokoleniu, o swoim pokoleniu, że to było najszczęśliwsze polskie pokolenie, dlatego że ono walczyło o niepodległość i ją wywalczyło. To było im dane. I to poczucie, że trzeba walczyć o niepodległość, że to jest jakaś wielka wartość. Na przykładzie tego pokolenia można zobaczyć z tym właśnie szczęśliwym zakończeniem. Zakończeniem oczywiście tymczasowym, bo historia się nie kończy, historia biegnie dalej i trzeba było znowu o tę niepodległość walczyć. Możemy to prześledzić choćby na przykładzie żołnierzy legionów tych trzech brygad, które skupiły się w tej wyjątkowej formacji. I poczynając od pierwszej kadrowej, przypomnijmy, że walczyli tam ludzie od 14 do 39 roku życia. W tej grupce, która wyszła z Oleandrów 6 sierpnia, najmłodszy miał 14 lat, najstarszy, późniejszy minister Berner, miał wtedy w 14 roku 39 lat, więc to pokolenie musimy traktować dość szeroko. To są młodzi ludzie, prawda? No, powiedzmy od kilkunastolatków do trzydziestoparolatków. Ci młodzi ludzie wychodzili w przekonaniu, że to jest ich obowiązek, że trzeba na stos rzucić swój los, tak jak głosiła piosenka żołnierzy pierwszej brygady. Piosenka napisana przez Andrzeja Tadeusza Hałacińskiego. Ten właśnie hymn pierwszej brygady, tak często dzisiaj tak chętnie śpiewany. I szli z tym przekonaniem, że trzeba rzucić swoje życie na stos, na ten szali los, można tak powiedzieć, by zaryzykować wszystko w walce o niepodległość, bo niosło ich co? Niosło ich przekonanie właśnie, że tyle zrobili ich ojcowie, ich dziadowie, ci, którzy walczyli w poprzednich powstaniach listopadowym, styczniowym, że nie można teraz zrezygnować, teraz, kiedy jest szansa. I niosła ich także ta wielka kultura XIX wieku, w której byli wychowani. Kultura podsumowana przede wszystkim przez Sienkiewicza i Wyspiańskiego. To byli dwaj najbardziej aktualni, jeśli można tak powiedzieć, wieszcze tego pokolenia, choć oczywiście w tle byli wielcy wieszczowie romantyzmu. Mickiewicz, Słowacki przede wszystkim, najważniejszy wieszcz dla samego Piłsudskiego. To właśnie ta wielka literatura podtrzymywała w nich to przekonanie optymistyczne, że o polskość trzeba się bić, żeby w końcu zwyciężyć. I no, jeśli byśmy spojrzeli na tych żołnierzy, którzy wtedy wyszli z takim właśnie śmiałym przekonaniem, wyniesionym z polskiej kultury, pobranej w domu, można tak powiedzieć, bo często przecież, zwłaszcza w zaborze rosyjskim czy pruskim, nie mieli dostępu w szkole do tej kultury. Ale dom, tradycja domowa, matka, ojciec przekazywali im tę tradycję. Otóż w tym pokoleniu wśród żołnierzy pierwszej brygady znaleźli się, no wskażmy choćby parę nazwisk. Emil Fildorf Nil, Stefan Starzyński, Stefan Rowecki-Grot, Kazimierz Sosnkowski, czy generałowie późniejsi Henryk Minkiewicz i Mieczysław Smurawiński, obaj zabici w Katyniu. Czy właśnie wspomniany Andrzej Tadeusz Hałaciński, żołnierz pierwszej brygady i autor hymnu pierwszej brygady, także zamordowany później w Katyniu. Oni mieli to szczęście, że wywalczyli niepodległość w 18 roku, wychodząc z Oleandrów 4 lata wcześniej. Ale potem musieli jeszcze raz walczyć o tę niepodległość w 39, w 40, w 44 i są dla nas po dzień dzisiejszy właśnie takim wzorem nieugiętej walki, nieugiętego przekonania, że za Polskę trzeba się bić, że nie można poddawać się biernie okładaniu na hajką przez zaborcę.
Bardzo gorąco dziękujemy za tę wypowiedź. Przypomnijmy, profesor doktor habilitowany Andrzej Nowak, historyk, sowietolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękujemy panie
profesorze. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Drodzy państwo, rozmawiamy dzisiaj o niepodległości, o Polsce odradzającej się w święto niepodległości. Jest z nami profesor doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki. Panie profesorze, również do pana to pytanie związane z niepodległością i pańskie refleksje wokół święta niepodległości.
Kontynuując tę myśl profesora Andrzeja Nowaka, myślę, że warto też wspomnieć o tym, że tamto pokolenie, i to jest także zobowiązaniem dla nas dzisiaj, widziało konieczność walki jednocześnie z koniecznością odrodzenia moralnego, ze zbudowaniem swoistego etosu. Wtedy było przekonanie, że niewola upadła, deprecjonuje i w jakiś sposób uszkadza moralny szkielet człowieka. I stąd konieczność, żeby jednocześnie dbać o ten etos, który właśnie w tym pokoleniu znakomicie do końca trwał, o czym zresztą świadczą te życiorysy, choćby te przywołane. Ale to jest właściwie konieczność zachowania tej pamięci narodowej. Niepodległość zaczęliśmy formalnie obchodzić jako w dniu 11 listopada od roku 37. Wcześniej już były świętowania, ale wtedy niejako przesądzono oficjalnie, bo przecież wprawdzie ona się stała w listopadzie, ale faktycznie w listopadzie przynajmniej kilka dat możemy wskazać i kilka ośrodków, gdzie rodziła się ta polska niepodległość. Kiedy ostatecznie ustalono, że będzie to pokolenie, że będzie to dzień 11 listopada, bardzo szybko okazało się, że trzeba na nowo tę niepodległość zdobywać. Przyszła noc okupacji i można było tylko w konspiracji w oddziałach polskich sił zbrojnych na Zachodzie oficjalnie przypominać o tym. W 1944 roku Komitet Wyzwolenia Narodowego, ten lubelski, który przyszedł ze wschodu, jedyny raz uznał 11 listopada jako święto narodowe. Potem już właściwie tego nie świętowano i zaczęła się, no uproszczę bardzo, konkurencja z 22 lipca. I ta właściwie konkurencja do dziś jest ciągle obecna i można powiedzieć, że trwa walka tych, którzy są duchem z 11 listopada i tych, co ducha swojego wywodzą z 22 lipca.
Profesor doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki. Z nami pan Michał Olejnik, który wykona za chwileczkę utwór Orlątka, utwór przypominający Orlęta Lwowskie, utwór, który też jest związany oczywiście, jeżeli Orlęta Lwowskie, to z grobem nieznanego żołnierza.
Mamo, oczy, oczy, z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew to za nasz Lwów. Ja biłem się tak samo, jak starsi, mamo, chwal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czas. O nie, płacz nad swym synem, że za ojczyznę padł. Skrwawona kurtce plamo, odchodzę dumny w dal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal.
Michał Olejnik w pieśni Orlątka, redaktor Piotr Szubarczyk.
Trudno sobie pieśni wyobrazić święto niepodległości bez przypomnienia tej przepięknej pieśni. Autor związany z Warszawą, Orlot słynny, czyli Artur Oppmann, pieśń Orlątko, ile niezwykłych budzi wzruszeń, skojarzeń. Przypomina nam obronę miasta Lwowa w listopadzie, w grudniu 18 roku. Przypomina śmierć Jurka Biczana. Przypomina Orlęta Lwowskie. Na tych Orlętach Lwowskich, na legendzie, to zresztą była nie tylko legenda, bo te dzieci naprawdę umierały za Polskę, wychowywało się przed wojną całe pokolenie Polaków. No i Orlątko kojarzy nam się także jednoznacznie z pewnym miejscem w Warszawie, na Placu Piłsudskiego. Niewiele zostało z dawnego Pałacu Saskiego, jedna arkada, grób nieznanego żołnierza, rok 1925. Losowano, z którego pobojowiska będzie trumna, która trafi do grobu nieznanego żołnierza. Pani Zarogiewiczowa, której syn, 19-letni student Politechniki Lwowskiej, zginął, jego ciała nigdy nie odnaleziono, jeden z obrońców Lwowa, miała zaszczyt wskazać trumnę, która ze Lwowa pojechała do Warszawy, do katedry świętego Jana, potem do grobu nieznanego żołnierza. Mało kto wie, że w grobie nieznanego żołnierza spoczywa ciało 15-letniego chłopca, bo lekarz ustalił, że mniej więcej tyle lat miał ten nieznany polski żołnierz. Pamiętajmy, bo wielokrotnie było tak, że bardzo młodzi ludzie umierali za Polskę. Dzisiaj próbuje się te legendy, te historie o młodych ludziach ośmieszać. Czasami nic się o nich nie wie. My tutaj z doktorem Jarosławem Szarkiem wiemy, bo Instytut Pamięci Narodowej przez wiele lat się tym zajmował, że także po wojnie byli nastolatkowie, którzy nadstawiali głowy za Polskę. Była wielka konspiracja młodzieżowa, niepodległościowa, która liczyła ponad 10 tysięcy nastolatków, dziewcząt i chłopców, więc w święto niepodległości, pamiętając o grobie nieznanego żołnierza z tym 15-latkiem, pamiętajmy też o ofierze młodych Polaków.
Na łączach telefonicznych Jan Józef Kasprzyk, historyk, prezes Związku Piłsudczyków, organizator marszów szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam gości w studio, witam państwa, szczęść Boże.
Przed nami przygotowania, zwłaszcza przed panem, do stulecia czynu legionowego, wymarsz pierwszej kadrowej 6 sierpnia 1914 roku.
Tak, no przyszły rok będzie rokiem szczególnym, ponieważ zaczniemy pierwszą ze rocznic, które będą przypominały o stuleciu najpierw wymarszu pierwszej kompanii kadrowej, potem o stuleciu odzyskania niepodległości, o stuleciu wojny polsko-bolszewickiej, ale ten rok 2014 będzie właśnie szczególny, bo przypomni tych, którzy w roku 1914 jako pierwsi poszli bić się o wolną Polskę, a była ich garstka, było ich, przypomnijmy, 144, a potęga zaborcy rosyjskiego była wielotysięczna, można powiedzieć wielomilionowa, a jednak wierzyli w to, co robią i wierni idei wyruszyli z krakowskich oleandrów. Ja wracam akurat teraz z Krakowa, z uroczystości organizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, gdzie dzisiaj pod Wawelem odczytaliśmy deklarację Społecznego Komitetu Obchodów Stulecia Czynu Niepodległościowego, czyli komitetu, który będzie w dużej mierze koordynował wydarzenia, które w przyszłym roku powinny w całym kraju odbywać się, aby przypomnieć ten wielki trud legionistów Józefa Piłsudskiego, tych młodych ludzi, którzy nie bacząc na konsekwencje, na skutki, starali się dawać z siebie wszystko, abyśmy byli wolni. Dzisiaj ta deklaracja została pod Wawelem odczytana i myślę, że tym samym pociągnie tych wszystkich, którym bliska jest pamięć o legionistach Piłsudskiego. I tu też wielka i ogromna wdzięczność autorce książki Żołnierze Niepodległości, dlatego że pani Wilczka Szarkowa przypomniała tych zapomnianych bohaterów, którzy budowali pewną tożsamość i kulturową, i narodową, i patriotyczną tamtego pokolenia. To pokolenie, jak wiadomo, no, zostało z wiadomych powodów, choćby przez okres PRL-u, zapomniane. A to są gotowe wzorce, które można pokazywać teraz, bo oni uczyli patriotyzmu nie tylko dnia wojny, ale dnia też codziennego, dnia pokoju. Wielu legionistów, którzy przeżyli pierwszą wojnę światową, potem tworzyło wolną Polskę, pełniąc często bardzo odpowiedzialne funkcje zarówno wojskowe, jak i w administracji państwowej. To są te wzorce, do których musimy sięgać, z których musimy czerpać, do których musimy nawiązywać. I mam nadzieję, że różne przedsięwzięcia, które w przyszłym roku będą się odbywać, a których zwieńczeniem, ukoronowaniem będzie coroczny marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, dadzą obraz tamtego pokolenia, któremu po pierwsze musimy być wdzięczni, a po drugie musimy z niego czerpać wszelkie przykłady i wzorce, zwłaszcza w czasach, kiedy tych wzorców jest tak bardzo mało.
Bardzo gorąco dziękujemy za te refleksje. Dzisiaj w święto niepodległości na antenie Radia Maryja, zwłaszcza gdy przed nami stulecie czynu legionowego, a rozmawiamy z prezesem Związku Piłsudczyków, organizatorem marszów szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, Janem Józefem Kasprzykiem. Bardzo gorąco dziękujemy i szczęśliwego dotarcia do domu.
Dziękuję bardzo serdecznie, wszystkich Państwa pozdrawiam i serdecznie też zachęcam do tego, aby włączać się do wszelkich inicjatyw, które w przyszłym roku o tej historii, może odległej, ale w gruncie rzeczy tak bliskiej, bo budującej również tożsamość naszej współczesności nawiązywać.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy. Szczęść Boże. Z nami w studiu doktor Jarosław Szarek z Krakowa. Prosimy o refleksję na temat Święta Niepodległości, tego, o czym dziś w studiu rozmawiamy.
Pan profesor Wysocki przed momentem mówił tutaj o etosie, o tym, że z tym pokoleniem, które wywalczyło Polskę w 1918 roku, również im, tym młodym ludziom towarzyszył, co byśmy nazwali kręgosłup moralny, wychowanie, zasady. Mówił o tym, jak bardzo niewola deprawuje, jak nas niszczy. Myśmy pod tą niewolą byli kilkadziesiąt lat. To jest skala spustoszeń, z jakimi przyszło nam się teraz zmierzyć. I widzimy dzisiaj tą Polskę i wiele patologii współczesnej Polski wynika stąd, że ona nie jest budowana na fundamencie moralnym, nie jest budowana na dekalogu. I to jest jedno z wyzwań, które musimy podjąć. Po 89 również kpiono, wyśmiewano się z polskiej tradycji, z polskiej historii, z tożsamości. Ten proces udało w jakiś sposób się nam zatrzymać. Dzisiaj młodzież, kolejne pokolenie odwołuje się odważnie do patriotyzmu. Można długo takie inicjatywy wymieniać. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Co dało siłę temu pokoleniu sprzed 100 lat? To była polska kultura. To ci żołnierze, którzy szli walczyć w tym czasie. Oni mieli w ręce karabin, ale w plecakach mieli tomiki Słowackiego, mieli dzieła Henryka Sienkiewicza. To polska kultura dała im siłę. I dzisiaj to jest, sądzę, jedno z ważniejszych wyzwań przed Polakami. Odbudowa polskiej kultury, która będzie czerpać z ducha polskiego, z ducha chrześcijańskiego. W tym momencie, dzisiaj, gdy wielu artystów żyjących między Bogiem a Odrą czerpie, powiedzmy to wprost, z kloaki, ze śmietnika. My musimy zacząć czerpać z wielkiej polskiej tradycji, bo to da nam siłę, to wzmocni polskiego ducha, a to jest nam dzisiaj bardzo potrzebne, bo przed Polską duże wyzwania.
Doktor Jarosław Szarek, historyk, publicysta historyczny. Przed nami pieśń, jakże bardzo patriotyczna, pierwsza kadrowa.
Oj, da, kompania, kochana nie ma.
Polonia Restituta, święto niepodległości, które przeżywamy w 2013 roku w 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W studiu Radia Maria wiele osób, specjalistów, gości, których zaprosiliśmy do uczestnictwa w tych rozmowach, również telefonicznie chcą z nami być i dzielić się swoją refleksją niepodległościową. Wielcy, znani dla czynu niepodległościowego i dla budowania Polski niepodległej i kształtowania w nas postaw patriotycznych. Z nami na antenie Stanisław Markowski, artysta, fotografik, zasłużony dla polskiej rodziny artystów. Witam gorąco i serdecznie, panie Stanisławie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Panie Stanisławie, prosimy o refleksję na temat potrzeby zachowania tożsamości kulturowej. Przed chwileczką pan doktor Jarosław Szarek mówił o tym, czym karmili się i co mieli w plecaku żołnierze niepodlegli. Pana prosimy o refleksję na temat tego, tak, jak zachować tę tożsamość kulturową.
Tak, muszę powiedzieć, że jakby tutaj, ponieważ nie śledziłem, nie mogłem całej audycji, ale jakby nawiążę do czegoś, o czym może pan Jarosław mówił, a w każdym razie na pewno on wie, bo w książce, cudownej książce Żołnierz Niepodległości 1914-1918 małżonka pana Jarosława przywoła takie fakty z życia tych cudownych chłopaków, czasami kilkunastoletnich, czasami dwudziestoparoletnich, którzy oddawali w większości życie właśnie w takim wieku za ojczyznę lub gotowi byli, bo tak marzyli o niepodległości, że w tych gorących głowach było tyle miłości do polskiej kultury i tradycji, że oprócz tego, co potrzeba, czyli manierki z napojem, pewnie żywności, nabojów, był i Słowacki, i Mickiewicz, i Norwid. Idąc na wojnę, pakowali to do chlebaka. No przecież to jest niesamowite. To właśnie dowiedziałem się z książki pani Wielickiej-Szarkowej. Muszę powiedzieć, że to jest rzecz bardzo ważna dzisiaj, żeby, zwłaszcza w sytuacji pewnego kryzysu, i to nawet wielkiego kryzysu związanego z polską kulturą, z polskim wychowaniem, z wychowaniem antypatriotycznym, antykulturowym. Uważam, że w tym momencie, i to przywołuję spostrzeżenia Jana Pawła II, że o ile wtedy jeszcze wkraczaliśmy w taki etap, który wydawało się, że nie jest może tak nieodwracalny, choć i ten nie jest nieodwracalny, ale tam był początek, czyli cywilizację śmierci i kulturę śmierci. Bo dzisiaj mamy z tym do czynienia. Jeszcze parędziesiąt lat temu chyba nikt by nie wiedział, co te słowa mogą znaczyć. Ale dzisiaj, po tym, co się dzieje w centrum tak zwanej sztuki współczesnej, co się dzieje w polskich teatrach i trzeba też powiedzieć, co się dzieje w polskich szkołach i przedszkolach. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy już na tym etapie. Jesteśmy w centrum takiej tragedii kulturowej, a uważam, że kultura, te wszystkie wartości duchowe, religia, historia, pamięć, właściwie one tak budują człowieka, że jeżeli byśmy przeżywali kryzys tylko ekonomiczny w Polsce, który zresztą mamy, czy nawet polityczny, to bym się tak nie martwił, bo z tych rzeczy się po prostu wychodzi. Ale jeśli zaszczepia się w umysłach młodych ludzi tak straszną truciznę, i to truciznę skierowaną przeciwko ojczyźnie i Bogu, to przechodzą mieciarki. Uważam, że jest to tak wielka zbrodnia, że w sytuacji wojny myślę, że takie czyny byłyby karane sądem polowym i zastrzelaniem. Bo nawet wpływ na morale żołnierza, który był poddany jakiemuś defetyzmowi, prawda, że jeden na drugiego oddziaływał, czy wywoływał takie emocje, często już tak był karany. A co się dzieje dzisiaj? Bez przyczyny. Nie ma wojny. Nie musimy. Kto się czegoś obawia? Czego się obawia? Boga się obawia? Naszego patriotyzmu? Naszej siły ducha? Przecież jak już całkiem będzie zdegenerowany naród, to ci, którzy stworzyli, zaserwowali tą hańbę, oni się sami w tym zgubią. Książka pani Szarkowej jest jak balsam na straszną ranę. I myślę, że jednocześnie jest takim drogowskazem, przewodnikiem dla młodych ludzi. Ja muszę powiedzieć, że postanowiłem sobie, że tę książkę będę kupował i rozdawał wszystkim swoim przyjaciołom, a nawet może i wrogom, na pewno wszystkim swoim bliskim w rodzinie, ponieważ to po pierwsze krzepi serca, po drugie pokazuje wzorce postępowania, uczy, nawet ta książka, ale muszę powiedzieć, że mnie to pomaga przed pewną akcją, którą przygotowuję w przyszłym tygodniu, a właśnie związaną, znaczy w tym tygodniu nawet, związaną z obroną polskiej kultury, czyli odwagę. Ta książka kształtuje postawy i patriotyczne, i odwagi i jest, nie, powiedziałbym, czymś, co w tym zalewie pesymizmu daje nam taką gratkę, że nawet w bardzo trudnych czasach młodzi ludzie nie dawali się, można powiedzieć czasami w tysiąc razy trudniejszych warunkach niż my, potrafili odnajdywać siebie, swoją osobowość, swoją drogę życiową, potrafili odnajdywać Boga, potrafili odnajdywać miłość do ojczyzny. A my dzisiaj mamy sytuację niby łatwiejszą, choć gorszą, ponieważ wszyscy się gubimy w tym. Ta książka jest takim, dla mnie osobiście i myślę, że dla wielu osób, taką poręczą, żeby na takiej wezbranej, brudnej, zamulonej wodzie złapać się, nie pozwolić się porwać temu strasznie mętnemu i cuchnącemu nurtowi, wyjść na brzeg, podążyć do źródła, obmyć się w tym źródle i powiedzieć: stoję na pewnym gruncie.
Bardzo
to są te wzorce przywołane w książce.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Stanisław Markowski, artysta, fotografik, na przykładzie książki autorki obecnej w studiu, dr Janny Wieliczki-Szarkowej, powiedział nam wiele refleksji na temat potrzeby zachowania tożsamości kulturowej i czerpania z pozycji, które pomagają nam tę tożsamość zachować i też kształtują naszego ducha narodowego, między innymi odwagę. Dzisiaj rozmawiamy w Święto Niepodległości o tych wszystkich, którzy tę niepodległość wywalczyli, biorąc udział w I wojnie światowej, ale wiemy, że tuż po I wojnie światowej nasz sąsiad wschodni, Rosja, przygotowywała się do tego, by przez trupa Polski zalać całą Europę i ten bolszewicki marsz powstrzymali właśnie ci żołnierze, ci, którzy byli ukształtowani w konkretnym duchu. Jeden z filmów pani redaktor Aliny Czerniakowskiej, oni musieli zwyciężyć, o tym mówi. Dlaczego oni musieli zwyciężyć? To pytanie stawiamy obecnemu w studiu redaktorowi Reneuszowi Kaczmarkowi, twórcy portalu patriotyczno-historycznego wolnapolska.pl.
Myślę, że musieli zwyciężyć dlatego, że byli przygotowani do tego czynu i przez wiele dziesięcioleci polska młodzież wychowywana była na jednolitych wartościach, na wartościach prawdziwych, które oni konfrontując w życiu potwierdzali. Byli bardzo mocno w tym utwierdzeni, nie na przykład we współczesnym relatywizmie, ale właśnie na tych rzeczach, które były rzeczywiście cenne. Do tego byli świetnie przygotowani właśnie od strony warsztatu żołnierskiego i tutaj warto to ze szczególną mocą podkreślić, że nie tylko patriotyzm, nie tylko hura patriotyzm, nie tylko śpiewanie pieśni patriotycznych, budowanie w sobie jakiegoś takiego wewnętrznego ducha, ale pragmatyzm, racjonalizm i przede wszystkim roztropność, tak? To jako ta główna cnota. I ludzie, którzy nimi kierowali, czy sam marszałek Piłsudski, czy wówczas oczywiście jeszcze nie marszałek, czy poszczególni dowódcy legionów wyższego i niższego stopnia, to byli ludzie, którzy wiele lat poświęcili na edukację wojskową. Byli też, wielu z nich było autentycznymi mężami stanu i oceniając ówczesną sytuację polityczną, doskonale potrafili w niej wyczuć te momenty, w których należy działać, a w których należy zbierać siły. Przenosząc to na dzień dzisiejszy, dostrzegam dużą dysproporcję, jakby, jeśli chodzi właśnie o ten element roztropności. Apeluję, działam, staram się jakby do tego zachęcać, żeby więcej młodzi ludzie poświęcali czasu na osiąganie umiejętności poszczególnych. Sam będąc czy instruktorem survivalu, czy różnych innych dziedzin związanych z wojskowością, wpajam tym ludziom właśnie te umiejętności. Bez nich samo mówienie, samo zajmowanie się na przykład rekonstrukcjami historycznymi w momencie, gdybyśmy mieli naszą niepodległość, chociaż teraz powiedzmy jest to jakaś tam część wolności bardziej niż niepodległość, obronić, to naprawdę słabo to widzę. Oczywiście mamy armię, jaka ona jest, myślę, że wielu z nas wie, napisałem duży artykuł na przykład na temat stosunku sił współczesnego stosunku sił Polska-Rosja, czy porównywałem tam w różnych opracowaniach właśnie tego typu zagadnienia i one, sytuacja jest naprawdę dramatyczna, jeśli to na zasadzie potencjału na przykład zbrojnego porównywać. Ja tutaj może to nie jest często poruszany temat, ale chcę go zaakcentować, że my często się poruszamy w pewnym sensie w obłokach i starajmy się zejść na ziemię, trochę więcej czerpać na przykład z pozytywizmu polskiego, tak, z tego okresu. Więcej róbmy, a mniej mówmy. Mniej i też tej odwagi, tak, bo społeczeństwo współczesne jest naprawdę mocno zastraszone i więcej po prostu poświęca swojego czasu na biadolenie, a powinniśmy przejść do czynu. No. Tak jak ci ludzie. I dlatego oni zwyciężyli właśnie.
Musieli zwyciężyć, ponieważ mieli mocnego ducha, jasne idee i też konkretne umiejętności, co się tyczy walki. Redaktor Ireneusz Kaczmarek. Pytanie do redaktora Piotra Szubarczyka o świadomość Polaków, współczesną świadomość nas, naszego narodu, tych wszystkich, którzy go stanowimy, o niepodległości, o suwerenności, o niepodległości.
Chciałbym posłużyć się pewnym przykładem. Byliśmy na pięknym spotkaniu w Leźnie na Kaszubach, w Pałacu w Leźnie i głównym bohaterem tego spotkania był pan Tadeusz Szczudłowski z Gdańska. To jest postać dzisiaj kompletnie zapomniana. Bardzo często się przypomina koryfeuszy tak zwanej opozycji demokratycznej lat 70. Bardzo często się działalność tych ludzi zdecydowanie przecenia. Jednym z takich bohaterów tej opozycji jest na przykład pan Seweryn Blumstein, który kiedyś w Gazecie Wyborczej napisał, żeby ciszej nad tymi żołnierzami wyklętymi, a innym razem z paniami feministkami uczestniczył w jakiejś demonstracji niosąc plugawy, to trzeba powiedzieć, plugawy transparent. Ja nawet wstydziłbym się zacytować tego transparentu. Tadeusz Szczudłowski to był człowiek, który właściwie przed wielkim strajkiem 80 roku stawiał na nogi cały Gdańsk, całe Trójmiasto. Człowiek, który podczas tak zwanych nielegalnych manifestacji 11 listopada i 3 maja pojawiał się jak spod ziemi, wiele dni przedtem ukrywał się przed SB. Czasami przybywał pod pomnik Jana III Sobieskiego w kobiecym przebraniu, żeby go nie aresztowali i wygłaszał przemówienia. Te przemówienia dzisiaj po latach, po tylu latach zapierają dech w piersiach. No, mój przyjaciel Ireneusz Kaczmarek powiedział, że jest pod wrażeniem przemówienia Tadeusza Szczudłowskiego z 11 listopada 79 roku, bo tam wszystko zostało powiedziane. Jaka odwaga cywilna. To jest 79 rok. Kochani, każde słowo, które Tadeusz Szczudłowski tam wypowiadał, groziło właściwie śmiercią. On mówił wprost o PZPR jako o nowej Targowicy. Mówił o zdradzie narodowej. On mówił o naszym uzależnieniu od Związku Sowieckiego. On mówił, on demaskował tak zwany marksizm-leninizm, przypominał myśl Marksa i Engelsa, a przede wszystkim on przywoływał Jana Pawła II, który rok wcześniej był papieżem, został papieżem. Niech będą też dla wszystkich ostrzeżeniem słowa Jana Pawła II. Nigdy jeden naród nie może się rozwijać kosztem drugiego. Nie może się rozwijać za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci. Ten Tadeusz Szczudłowski po przemówieniu pod pomnikiem 11 listopada 79 roku razem ze swym synem licealistą został pobity przez bandę esbeków, około 15 ludzi przy dworcu głównym w Gdańsku, zostali aresztowani. Potem święto 3 maja 80 roku pobity, aresztowany razem z Dariuszem Kobzdejem, wówczas młodym człowiekiem, skazani na 3 miesiące więzienia. Tadeusz Szczudłowski trafia do Stoczni Gdańskiej na wielki strajk i jest jednym z bohaterów tego strajku. Dzisiaj się mówi, jak tamto dzielni ludzie powstrzymali stoczniowców przed wychodzeniem, przed zakończeniem, przed wczesnym strajku. Tadeusz Szczudłowski nie istnieje w naszej świadomości, a to jest bohater tamtego czasu. W ogóle się nic o nim nie mówi. Dlaczego? Otóż jest jeden powód zasadniczy. Tadeusz Szczudłowski uznał, że okrągły stół był czymś w rodzaju zdrady ideałów Solidarności. I w tym momencie, jak on sam mówi, zostałem spopielony. On przestał istnieć w mediach głównego nurtu. Kiedy napisałem skromny artykuł o nim kiedyś w biuletynie IPN, podziękował mi słowami: dziękuję za odpopielenie. Otóż naszym obowiązkiem dzisiaj jest odpopielać prawdziwych bohaterów, także tamtego czasu, prawdziwych bohaterów stanu wojennego, bo wielu z nich też nie doczekało się satysfakcji. Wielu zostało uznanych za jakichś oszołomów. Nawiasem mówiąc, Tadeusz Szczudłowski, internowany w obozie w Strzebielniku, napisał przepiękną modlitwę strzebielińską, którą internowani śpiewali na melodię pieśni konfederatów barskich: nigdy z królami nie będziemy w aliansach. Za wolność naszą i waszą, o Boże, Ty wiesz, że zawsze ofiary składamy. Prowadź nas, Matko Jasnogórska Pani, bądź zawsze z nami. I otóż, ojcze, ja odczuwam taką bolesną dysproporcję. W tej chwili różne środowiska lansują, promują różnych bohaterów, natomiast wielu prawdziwych bohaterów, tych ludzi, którzy walczyli o w pełni niepodległy byt państwa polskiego, zostało, tak jak Tadeusz Szczudłowski, spopielonych, ponieważ nie wiadomo, co z nimi zrobić. A niedawno dowiedziałem się, że panie feministki jeżdżą po Polsce z wykładami o Elżbiecie Szemplińskiej, kobiecie wyemancypowanej, kobiecie niezwykłej, która poszła swoją drogą. Ta Elżbieta Szemplińska w 1939 roku w Czerwonym Sztandarze opublikowała plugawy wiersz o tym, że jej prawdziwą ojczyzną jest sierp i młot. No i panie w ramach Gender Studies, w ramach tak zwanego Uniwersytetu Krytycznego, jedna już zrobiła doktorat, druga jeździ z wykładami o tejże Elżbiecie Szemplińskiej. Więc trzeba się przed tym bronić. Potrzebna jest świadomość tego, co się wokół nas dzieje i my, takich ludzi jak Tadeusz Szczudłowski, musimy odpopielać, musimy ich pokazywać jako wzór. I to jest ten aspekt współczesny niepodległości. No ja tak to widzę i bardzo głęboko przeżywam tragedię, bo to jest osobista tragedia takich ludzi właśnie jak ten zapomniany bohater i jego wspaniały syn Piotr Szczudłowski, który potem poszedł śladami ojca jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizował manifestacje i przemawiał na placu Unii Lubelskiej w Lublinie i też był potem więźniem politycznym.
Dziś rozmawiamy o niepodległości. Święto Niepodległości, odzyskania tej niepodległości w 1918 roku. Już za chwileczkę pan Michał Olejnik wykona utwór Ojczyzno ma. Natomiast zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy do współtworzenia naszego spotkania w rozmowach niedokończonych. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66.
Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, ach, jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy tłumił ją kat, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija brat. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, ach, jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. O królowo polskiej korony, wolność, pokój i miłość racz dać, by ten naród boleśnie dręczony odtąd wiernie przy tobie trwał. O matko ma, tyś królową polskiego narodu, tyś wolnością w czasie niewoli i nadzieją, gdy w sercach jej brak.
Michał Olejnik, muzyk, organista w kościele Najświętszej Marii Panny w Trąbkach Wielkich, kierownik zespołu Bel Cante. W pieśni Ojczyzno ma. Pan redaktor Piotr
Szobarczyk. Ta pieśń, ojcze, bardzo dziękuję, że ojciec zadysponował, że pan Michał to zaśpiewał w tym momencie, bo ta pieśń odnosi się właśnie do czasów Tadeusza Szczudłowskiego, do czasów internowania. Chciałbym przypomnieć, o czym słuchacze pewnie doskonale wiedzą, że ta pieśń była śpiewana między innymi w kościele świętego Stanisława na Żoliborzu podczas mszy świętych za ojczyznę, które prowadził błogosławiony ksiądz Jerzy, o którym dzisiaj się często mówi apostoł prawdy. A tyle dzisiaj o tej prawdzie mówiliśmy.
Radio Maryja, prosimy bardzo. Halo? Halo?
Halo?
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Alicja z Białej Podlaski.
Prosimy, pani Alicja. Jesteśmy już na antenie. Prosimy o zabranie głosu.
Pozdrawiam ojca Benedykta i zaproszonych gości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zwłaszcza pozdrawiam państwa Szarek, panią doktor Joannę Wieliczkę Szarek i pana doktora Jarosława.
Dziękujemy za
pan profesor powiedział, że wojsko ma orła na czapkach. Abstrahujemy do poprzedniej części audycji. Jakiego orła? Czyje godło? Panie profesorze, tylko orzeł marynarki wojennej RP, czy jeszcze istniejącej? Zachował prawdziwe godło, koronę zamkniętą, zwieńczoną krzyżem.
Dziękujemy za telefon. Prosimy, panie profesorze.
No nie mogę się z tym zgodzić. Orzeł wojskowy na tarczy Amazonek ma koronę zamkniętą, ale ja myślę, że to nie jest sprawa czapek. Mówimy o tylko wyglądzie. W istocie, gdy dotykamy znaku orła, to przede wszystkim on ma być wypalony w sercu, naszym sercu. I to jest najważniejsze. I kształt wtedy staje się nawet mniej istotny. I nie o kształt będziemy się spierać, nawet nie będziemy się specjalnie spierać o koronę, chociaż to jest przecież symbol, a symbole w naszej tradycji bardzo wiele znaczą. Ale właśnie najważniejsze jest to po prostu, co nosimy w sobie, jakie wartości to wszystko ma symbolizować i czemu ma służyć.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Radio Maryja, halo.
Halo.
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Halo, Aleksandra z Zachodniopomorskiego.
Prosimy, panią Aleksandro.
Ja jestem właśnie dzisiaj, jak my wszyscy, po tych wydarzeniach w Dzień Niepodległości. I taki może mój mały głos. Mówimy tutaj o prawdzie historycznej, patriotycznej. Nie przysłuchiwałam się całej audycji, ale jak my możemy się dzisiaj przeciwstawić temu, co się dzieje? Po prostu wszystkie inicjatywy są duszone w zarodku. Nie można tej niepodległości, o tej niepodległości w ogóle mówić. Ludzie chcieli dzisiaj pokazać, że kochają ojczyznę. Nie mogli, bo zostali rozproszeni. Ja to bardzo dzisiaj przeżyłam. Pan Kaczyński musiał uciekać do Krakowa, żeby tam powiedzieć kilka zdań, bo mu tego nie pozwolono dzisiaj. Jak to ma wyglądać dalej? Czy państwo myślicie, że kolejne wybory zostaną wygrane przez ludzi uczciwych? Przecież kto liczy głosy obecnie? Oni się, dlatego są tacy arogancy. Cały czas przejawia się to w mediach, że władza jest arogancka. Ale dlaczego ona jest taka arogancka, obecna władza? Ponieważ ja jestem strasznie dzisiaj zdenerwowana tą całą sytuacją, tą niemocą ogólną. Rozmawiam z ludźmi, ludzie naprawdę nie wiedzą, co zrobić w takiej sytuacji. Do wyborów nie można iść, bo szykanują ludzi. W pracy nie można się odezwać, bo za wariatów biorą ludzi, którzy kochają Polskę. Jaki jest na to ratunek? Przecież to oni liczą głosy. Jak my mamy z tego wybrnąć? Gdyby dzisiaj pan Kaczyński przemówił w Warszawie i ten wiec doszedłby do skutku, to podejrzewam, że cała Polska by się poderwała. Dlatego to tak zostało rozproszone, żeby do tego nie doszło i żeby ludzie nie zobaczyli.
Panie Aleksandro, dzisiejsze uroczystości upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości, święto niepodległości, i też nasze refleksje będą tematem naszego spotkania po północy, na które też gorąco zapraszamy. Natomiast no, rzeczą na pewno jest godną tutaj zastanowienia się w studiu, bo nie możemy rozmawiać o historii w oderwaniu od tego, co przeżywamy dziś. No właśnie, w jaki sposób dziś świętujemy niepodległość i gdy mamy do czynienia z ewidentnymi prowokacjami środowisk właśnie tych patriotycznych, tych narodowych, a jak to w części tej pierwszej mówiliśmy, te środowiska demokratyczne, one mają spokój, mają bezpieczeństwo i jakoś nie widać tam prowokacji i wszystko przebiega w kolorowym Disneylandowskim wręcz kolorycie i pięknie. Czy ktoś z Państwa podejmie refleksję? Pan profesor.
Trudno jest dzisiaj nam mówić o tym w kontekście wydarzeń bieżących, bo wiemy tylko bardzo ogólne rzeczy, ale możemy być przekonani, że mówiąc o niepodległości, odnosimy to zawsze do państwa. I państwo tutaj jest nie tylko wspólnotą, która powinna być w miarę dobrze i w miarę sprawiedliwie strukturą zorganizowanego działania, ale także zorganizowanej pamięci. Ta pamięć zbiorowa powinna być wynikiem często trudnej, ale też otwartej i szczerej, wzajemnej debaty. To, co się dzieje, to jest właściwie na dobrą sprawę zbrodnia na tej świadomości. Bo przecież pałka policjanta to nie jest argument w dyskusji nad świadomością o niepodległości. Już od początku III Rzeczpospolitej jej elity uznały, że pamięć zbiorowa i tożsamość historyczna winny być systematycznie reglamentowane, kontrolowane, a ich wpływ na debatę publiczną musi być systematycznie także sprawdzany. Inaczej grozi nam to, co przy okazji każdego ostatniego święta niepodległości się pojawia, że jest groźba nacjonalizmu, nietolerancji, ksenofobii, rozliczeń, czy wręcz niemalże wojny domowej. Historia i pamięć zbiorowa zaczyna przeszkadzać, bo istnieją wyraźne obawy, że może to być pewien element izolujący nas od pamięci europejskiej, zbiorowej, tej takiej protezy, którą próbuje się nam narzucić. Nie tak dawno jeszcze rzucano hasło "Wybierzmy przyszłość", a jeden nie wymienię już, bo to może nie miejsce, żeby przywoływać autora tego sformułowania rzucił hasło, że wszyscy jesteśmy tak unurzani, że to, co w kraju jest, to jest panświnizm narodowy. Przecież to jest szydzenie z naszej historii, z naszych dziejów i właściwie jeżeli dzisiaj tutaj rozmawiamy o niepodległości, to jest też dyskusja nad polityką historyczną, pewną poprawnością i mechanizmami sterowania opinią i świadomością. Serwilizmem, ksenofobią, konformizmem, przepraszam, oportunizmem, czy wręcz poprawnością polityczną. Jest przecież taka gazeta, na której opinie wszyscy czekają, bo wtedy wiedzą, jaka jest racja, którą trzeba powtarzać w każdym w tak zwanym tym głównym nurcie medialnym ośrodku przekazu, środku przekazu.
Dziękujemy, panie profesorze. Profesor doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki. Połączyliśmy się z doktorem Jerzym Bukowskim z Krakowa, rzecznikiem polskich organizacji kombatanckich i niepodległościowych. Pan doktor Jerzy Bukowski jest jednocześnie publicystą i blogerem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, jakie zagrożenia dla polskiej świadomości narodowej, polskiej polityki historycznej i dla samej niepodległości dostrzega pan w naszych czasach jako głównie rzecznik polskich organizacji właśnie kombatanckich i niepodległościowych?
Tak, jestem rzecznikiem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie i my, dostrzegając te zagrożenia, które są przede wszystkim w stronę młodzieży płynące, o czym tutaj była już mowa, bardzo dobrze o tym Janek Kasprzyk mówił, że tak właśnie zamiast czerpać z dobrych wzorców, to się z pewnego takiego jakby szamba czerpie wzory. My staramy się, żeby w tych organizacjach byli i ludzie starsi, i młodsi. To jest taki dość ewenement na skalę krajową, że połączyliśmy w porozumieniu zarówno organizacje grupujące żołnierzy II wojny światowej, no jeszcze wcześniej to byli żołnierze nawet Legionów Polskich, i również organizacje młodzieżowe. I staramy się w ten sposób właśnie działać, żeby to było atrakcyjne i dla osób starszych, i dla osób młodszych, w czym zresztą pomocą nam służą dyrektorzy niektórych szkół, nauczyciele. Mamy bardzo ładne kontakty poprzez Związek Piłsudczyków i Komitet Opieki nad Chłopcami Józefa Piłsudskiego ze szkołami noszącymi imiona, czy to Piłsudskiego, czy też bohaterów chociażby książki Joasi. Ale ja bym tak chciał powiedzieć, ponieważ program się powoli zbliża do końca i Dzień Niepodległości powoli dobiega do końca. Tutaj padło wiele pięknych słów. Andrzej Nowak bardzo pięknie mówił o tych żołnierzach. Zresztą Jarek Szarek też mówił o tych zawartości plecaków, o tych tomikach wierszy wieszczów narodowych i o Sienkiewiczu. Ale bardzo mało mówimy o kobietach. O tych kobietach, dzięki którym ci chorzy na Polskę, kadrowiacy, legioniści, po prostu żołnierze polscy mogli wyruszyć na bój, wiedząc, że ktoś na nich czeka, że oni nie tylko idą walczyć o oswobodzenie ojczyzny, ale oni także idą walczyć o to, aby ich domy były normalnymi polskimi chrześcijańskimi domami. Co prawda jest piosenka, gdzie się śpiewa "Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła" i są tam słowa "Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka, niepodległość Polski to twoja rywalka", ale właśnie rywalka. Cały czas jest ten wzór matki Polki, wzór żony, wzór dziewczyny. I tak chciałbym na koniec, ponieważ wszyscy pięknie mówią o książce Asi, ale nie mówią o niej samej. Małżeństwo Szarków to jest pewien wzór. my mówimy o autorytetach, o wzorach, ale to małżeństwo siedzące dzisiaj w studiu Radia Maryja to jest pewien wzór wychowania młodego pokolenia. Nie tylko dlatego, że oni są wspaniale wychowani, ja ich znam od wielu lat jeszcze, kiedy w czasie krakowskim się z nimi spotkałem, ale przecież oni mają czworo dzieci. Joasia pracuje, pisze książki, Jarek pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej, są ludźmi niezwykle zajętymi, niezwykle czynnymi publicznie i społecznie, a jednocześnie tworzą wspaniałą polską rodzinę. I to jest pewne wyzwanie, a zarazem pewien wzór, żebyśmy pamiętali, że ta Polska niepodległa, wymarzona nie będzie taką właśnie, jeżeli nie będzie ufundowana w polskiej rodzinie. I chwała, że są tacy ludzie jak Szarkowie, którzy wzajemnie się wspierając i wspaniale wychowując dzieci, jednocześnie potrafią zawodowo się spełniać i spełniać się również patriotycznie jako Polacy. To jest niezwykle ważna sprawa. I myślę, że jak już tak powolutku te rozmowy niedokończone dobiegają kresu.
Panie doktorze, jeszcze mamy chwileczkę czasu i mamy też czas, by zadać panu jako rzecznikowi też pytanie związane z tym, że występuje pan w wielu sprawach promujących, kształtujących tego polskiego ducha narodowego, niepodległościowego. No ale też na pewno są takie sytuacje, w których pan musi walczyć i upominać się o to, by ta pamięć i tożsamość była oddawana wiernie. Czy są takie przykłady, które pan jakoś szczególnie zapamiętał?
Takich przykładów jest mnóstwo. Ja może tutaj przytoczę chociażby jeden czy dwa. No ten najważniejszy dla mnie, ponieważ oprócz tego, że rzecznikuję organizacją kombatanckim niepodległościowym i prowadzę Komitet Opieki nad Kopcją Józefa Piłsudskiego, no jeszcze pracuję normalnie na uczelni, to cały czas czuję się rzecznikiem, reprezentantem prasowym już świętej pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, jednego z tych również chorych na Polskę żołnierzy, bo kiedy mówimy o bohaterach książki Joasi, to musimy również pamiętać o ich spadkobiercach ideowych. Również te takich spadkobierców należy pułkownik Ryszard Kukliński, o którego właściwe uhonorowanie w postaci awansu generalskiego oraz orderu Orła Białego od bardzo dawna się upominam. Ryszard zrobił mnie swoim rzecznikiem prasowym i spełniałem tę funkcję podczas jego pobytu w roku 1998 w Polsce. Potem poprosił, żebym go reprezentował w ogóle cały czas i aż do śmierci starałem się z tej roli jak najlepiej wywiązywać. No a teraz walczę o dobrą pamięć o nim. To jest jedna z właśnie z tych spraw, którą nieustannie prowadzę i napotykam niestety opory, bo no, taka jest nasza polityka historyczna właśnie, że dla wielu rodaków niestety pułkownik Kukliński bardziej funkcjonuje jako zdrajca niżeli jako bohater. Ja staram się to w pewien sposób przywrócić normalność i od razu jakby druga strona tego samego zagadnienia, rewers, to znaczy domagamy się jako porozumienie od wielu już lat odebrania orderu Virtuti Militari wszystkim zdrajcom narodu polskiego, czyli wszystkim funkcjonariuszom służb komunistycznych, czy to były Urząd i Służba Bezpieczeństwa, czy to byli żołnierze Armii Czerwonej, czy to wreszcie byli ludzie tacy jak Jaruzelski, bo uważamy, że generał Wojciech Jaruzelski powinien właśnie jako pierwszy symbolicznie tego orderu Virtuti Militari zostać pozbawiony.
Oddaj Panie Boże, jak
na koniec trzecia cała bardzo krótko, tylko jednym dosłownie zdaniem. No walczymy również z reliktami komunizmu w postaci pomników i jest mi trochę wstyd jako mieszkańcowi Małopolski, że jeszcze w Nowym Sączu stoi chwały Armii Czerwonej. Także jak widać, tych spraw, w których jeszcze bijemy głową w mur jest wiele, ale zresztą jak Piłsudski powiedział kiedyś, że jeżeli ktoś ci powie, że bicie głową w mur jest rzeczą niesłuszną, to traktuj go jak głupca.
Gorąco dziękujemy. Doktor Jerzy Bukowski, rzecznik Polskich Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych. Z Panem Bogiem.
Studio wszystkich słuchaczy, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Na antenie Radia Maryja witam ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Szczęść Boże ojcze.
Przepraszam, że może zajmuje czas, ale tak ciekawa audycja i tak powiedziałbym budząca, rozpalająca miłość w człowieku, że nie sposób podziękować za nią. bardzo, bardzo wielkie dzięki. Dzięki Państwu w studiu i za Waszą pracę ogromną. Nie będę w tej chwili wymieniał wszystkich nazwisk, ojciec wymienił. Robicie Państwo niezwykłą pracę. Niezwykłą, tylko życzę dalej wytrwałości i niepoddania się nigdy. Droga do źródła wiedzie pod prąd, a źródłem jest Jezus Chrystus. On jest prawdą naszą, najpełniejszą, a tylko zdrowe ryby płyną pod prąd. Z prądem wszedł różne śmieci i nieboszczki ryby. Także teraz też z tym prądem, przed chwilą pan doktor z Krakowa powiedział, któremu też dziękuję za odwagę także. Odwagę, to bo powiedział, że ilu jeszcze uważa, pułkownika uważa, że rozpowszechnia się taką opinię, że był zdrajcą. Ten główny nurt, mówi pan. To nie jest główny nurt, to jest mętny nurt. To jest mętny nurt. Główny nurt to jest prawda. Chociażby najbardziej zagłuszana, najbardziej likwidowana, to jednak to jest główny nurt, chociaż była niszczona. Tak. Mogą być, ten mętny nurt może być w większości, ale nad prawdą się nie głosuje. Prawda jest, albo jej nie ma. Tu nie ma głosowania, tak jak na przykład w tym Sejmie obecnym chcą głosować nad prawdą. To jest jakaś pomyłka, to jest w głowie mają niepoukładane i w sercu. I tu trzeba uporządkować, trzeba wychować cały naród i Państwo to robicie. Ogromne dzięki. Widzę, że trzeba koniecznie robić, jeżeli usłyszałem na przykład, że teraz w Sączu jeszcze jest pomnik dla czerwonoarmiejców, no to w Nowym Sączu wydawało mi się, że południe Polski jest najbardziej patriotycznej, katolickiej i patriotycznej. Zobaczcie, jeżeli w takim Nowym Sączu jeszcze jest to, jeżeli jest taki błąd jeszcze, to ile gdzie indziej w Polsce, gdzie no różne były sytuacje, na przykład taka Warszawa, to przecież tam było pełno te urzędy wszystkie komunistyczne, to były związane przecież z ideologią marksistowską, ci ludzie. I to ile tam jest dopiero pracy, żeby odzyskać te umysły, serca. Także na przykład jak dzisiaj zobaczyłem w Warszawie taką piękną manifestację, to naprawdę musiałem się opanowywać, bo łzy w oczach stają. Jeszcze Polska nie zginęła. Jak zobaczyłem to młodzież, mówię, Boże mój, naprawdę, by Jan Paweł II się cieszy. Zobaczyłem tam między innymi transparent, biało-czerwona flaga i tam w rogu zdjęcie Ojca Świętego, błogosławionego naszego Jana Pawła II i napis thank you, dziękuję. Prawda? Dziękujemy Ci. No to i to młodzież niosła. Kochani, to jest to. Ale myślę, że musimy bardzo pracować nad tym, żebyśmy wszystkiego nie stracili. Zobaczcie, jak oni nas atakują. Ja mówię, Państwo widzicie to, ale może nie wiem, czy wszyscy słuchacze zdają sobie z tego sprawę. Jak oni atakują nas, atakują naszą kulturę, atakują naszą polskość, atakują naszą gospodarkę, naszą myśl. Myśmy mogli być krajem mlekiem i miodem płynącym. Polacy, zobaczcie, ile rzeczy wymyślają. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest taki doktor Burzyński, który przez ileś lat jest zniszczony przez przemysł, chyba farmakologiczny, czy jak to nazwać. On pokazuje osiągnięcia niezwykłe w leczeniu raka. Nie może się przebić. Kto polski umysł. Ilu takich Polaków jest? I w Polsce też. I największą siłą państwa jest jego naród. To mówił Jan Paweł II. I właśnie ten naród chcą zniszczyć. Chcą zniszczyć duszę narodu. Stąd niszczenie historii. Jak się ucieszyłem w naszym dzienniku, wyczytałem ostatnio sobotnio-niedzielny. Piękne artykuły, więcej jest tam ksiądz profesor Bartnik, ale nie tylko. No. I tam czytam ksiądz, chyba w Skawinie to było, a teraz jest w Krakowie i zaczyna historii uczyć dzieci. Młodzież, takie kręgi tworzy i oni mówią o tym, jak to. On mówi, porozmawiaj z dziadkiem, niech ci dziadziuś opowie historię. I zaczynają się interesować ci młodzi ludzie. To jest właśnie odwrotnie niż to, co nam fundowali ci, powiedziałbym, którzy chcą Polskę jakoś podporządkować jakimś ideologiom innym, ale tak, i oderwać od chrześcijańskich korzeni, mówili, wybierzmy przyszłość. Zapomnij o przeszłości. I to jest kontynuowane teraz. To byli marksiści, przecież Kwaśniewski to mówił wtedy. Tak. To kontynuowane, tak jak na przykład kontynuowanie zniszczenie przemysłu stoczniowego Stoczni Gdańskiej. To Rakowski powiedział wtedy zniszczyć stocznię, gdy Solidarność się budziła. No i teraz ci kontynuują. Trzeba widzieć to kontynuowanie, chociaż nazywają się prawicą i tak dalej. I zdjęcie sobie z papieżem zrobią i poproszą i załatwią sobie, że papież telegram przyśle na pogrzeb. I człowiekowi, który grubą kreskę zrobił i tyle, i doprowadził w Polskę między innymi do tego, że Polska jest trzecim światem. Proszę popatrzeć, co mówi na ten temat profesor Kierzun. To na pogrzebie nawet można wszystko załatwić, wszystko. I robi się, i obserwujmy to. Co jest potrzebne? Absolutnie wychowanie. Proszę popatrzeć i nie oderwać się od Chrystusa. Zobaczcie Państwo, wszystko odrywają, a teraz jeszcze oderwać od Chrystusa. Przecież to, co robią, te wystawy, Centrum Sztuki Współczesnej, jaka to sztuka? Jakie to piękno? Ma być to piękno, dobro. Jakie to? Deprawacja. To jest człowiek, o którym w psychiatrii klinicznej, jak musieliśmy się uczyć i coś z psychiatrii, z psychologii, to takich ludzi z takimi zachowaniami nazywa się, że to jest zaburzenie i to się nazywa fetyszyzm. To jest zboczenie seksualne. No i tu się, a nam się podaje jako wzór sztuka. I to jeszcze nasze świętości poniewiera największe. I to jest normalne. Dla szokować nas najwięcej, rozbudzić, a przy tym proszę rozbudzić seksualnie. Przecież to jest, ta dziedzina jest taka, że żeby tylko powiedziałbym, jak tam w seminarium mówili, żeby się, jak tam kształtowali nas, mówili, jak trzeba nad sobą pracować mocno pracować nad sobą, to mówią, to oni mówili nam, tylko ta dziedzina, to jest biologia też. To tutaj na to jest obojętna może tylko brzoza czy jakieś drzewa. Tak. No i właśnie w tą dziedzinę ruszają bardzo delikatną i znowuż jakieś centrum, znowuż nazwane jakieś kopernikańskie czy coś. I jak deprawować dzieci. I deprawują dzieci, pokazują tego sami zmysł. Prowadzić porządek, uporządkować człowieka. Dlaczego oderwać, jak człowieka zniszczą, tutaj nie będzie uporządkowany, to i od Boga odejdzie i pogubi się. Pogubi się. Posłuchajmy tych, którzy dają świadectwo. Chyba wczoraj było wieczorem takie świadectwo wstrząsające. Jest to na stronie Radia Maryja. I dziękuję temu panu Marianowi, że to powiedział. Powiedział, jak doszedł do tego, aż do okultyzmu, do wszystkiego, do zniszczenia, do samozagłady. I oni do tego nas prowadzą. Oderwać od Pana Boga, od Kościoła, księdza sponiewierać, obrzydzić. Właściwie pokazują, że każdy ksiądz to jest jak nie pedofil, to homoseksualista. Przecież to jest obrzydliwe. A gdybyśmy popatrzyli na procenty, wszędzie gdzie człowiek, to jest pomysł albo bezmysł. Jest dobro albo zło. Wszędzie. I zło nazywajmy złem. Bezmysł nazywajmy bezmysłem, ale dobro nazywajmy dobrem i nie mówmy, że każdy ksiądz, właśnie księża stoją na najwyższym poziomie moralnym w Polsce. Jeżeli patrzymy o grupy wszystkie społeczne, księża, siostry zakonne, a co robią? Po to, żeby nas oderwać. Kto to robi? Ci, którzy sami, to jest, no, już nie chcę nazwać, że dno moralne. Ale powinni uporządkować najpierw siebie. A dlaczego to robią? Bo chcą nas zniszczyć. To jest To jest walka z Polską. A dlaczego walka z Polską? Myślę, że to jest jakieś kontynuowanie tego, co ich tak nie mogli znieść po traktacie wersalskim, co mówili o Polsce. I nie mogą znieść tej kultury łacińskiej, tego zaczynu ewangelicznego, który jest w narodzie. Tworzy się jakiś bałagan światowy, ruiny, jak rewolucja. I na zgliszczach tej rewolucji chcą swój interes jakiś diabelski upiec. To widać, to jest światowe. I my musimy to widzieć. Ja wiem, że mówię bardzo może dla kogoś ostro, ale trzeba to, mówię w skrócie, dlatego tak skondensowanie. No, i dlatego, dlaczego mówię o tym? Bo państwo to robicie. I trzeba, żeby każdy Polak szedł do drugiego Polaka i pokazywał niebezpieczeństwa, ale pokazywał i piękno Polski. Co Polska może wnieść do skarbu całego świata? Dlatego Polskę chcą zniszczyć, dlatego antyrodzinna polityka i dlatego niszczenie przemysłu, rozprzedawanie, rozkradanie. Zobaczcie, pan Kierzun pisze, ile my mamy banków polskich, pisze w naszym dzienniku. Profesor Kierzyn. Mamy coś ponad 60 banków, z tego chyba 6 jest polskich, w tym, że tylko jeden jest w 100% polski. Kto do tego doprowadził? Zapamiętać te nazwiska, bo ci ludzie się piękne, różne piórka ubierają i chcą być wybrani dalej, jak powiedziałbym, jak rak toczyć i tą Polskę i z niej żyć. Na niej egzystować, prawda? Także trzeba tu, ja nie przeciwko tym ludziom mówię, ale trzeba się opanować, bo każdy stanie na sądzie Bożym. I jeżeli jesteś człowiekiem, to nie czyń zła drugiemu. A jeżeli jesteś Polakiem, nie czyń ojczyźnie źle. I mówię, ja wierzę w to, że się to odrodzi. Jak zobaczyłem tyle młodzieży, żeby tylko nie był jeden marsz. Trzeba iść dalej, otwierać ludziom oczy i tworzyć struktury dobra. Bardzo dziękuję. Tworzyć, iść do ludzi, otwierać ludziom umysł, iść do dobrych mistrzów, do dobrych profesorów, brać książkę, rozpowszechniać te książki. Państwo piszecie, niech już ludzie biorą i rozpowszechniają. Kto tylko może w prezencie dać, na imieniny, na różne okazje. Powiedzieć, który portal jest dobry. Zaglądaj na ten portal. Prawda? Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Ojciec dyrektor Radia Maryi, ojciec Tadeusz Rydzyk. My trwamy w naszych rozmowach o Święcie Niepodległości, Polonia Restituta. Nasi goście z wielu stron ojczyzny, z Krakowa państwo Szarkowie, z Łowicza profesor doktor habilitowany Wiesławian Wysocki, również wykładowca w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z Sopotu redaktor Ireneusz Kaczmarek, właśnie twórca jednego z dobrych portali patriotyczno-historycznych wolnapolska.pl. Jest też z nami muzyk, organista, który kieruje zespołem wykonującym pieśni patriotyczne, pan Michał Olejnik, i jest redaktor Piotr Szubarczyk.
Ojcze, pan doktor Bukowski z Krakowa, wspaniały człowiek. Chciałem podziękować panu doktorowi za wszystkie oświadczenia, które wielokrotnie w imieniu środowisk kombatanckich podpisuje. Podjął pewien wątek, byłoby grzechem ten wątek zarzucić. Powiedział nam, że trochę za mało mówiliśmy dzisiaj, prawie wcale nie mówiliśmy o matkach, o żonach tych naszych bohaterów niepodległości. Z kolei Jarek Szarek mówił o tych książkach w plecaku. Ja chciałbym, jeśli można połączyć te dwa wątki, to o czym mówił doktor Bukowski i doktor Szarek. Otóż żołnierz i poeta Legionów Edward Słoński, którego wspominałem w części telewizyjnej, napisał taki cudowny wiersz, który był przed wojną śpiewany, był piosenką, właśnie o matkach i o żonach. Wymowa tego wiersza jest tak piękna, to jest tak prawdziwe, ponieważ on całą sobą czuł ten problem. A gdy na wojenkę szli ojczyźnie służyć, Wicher wiał im w oczy od rozstajnych dróg. Niebo się nad nimi zaczynało chmurzyć. Pod deszczową chmurą w polu krakał kruk. Nikt im iść nie kazał. Poszli, bo tak chcieli, bo takie dziedzictwo wziął po dziadku wnuk. Nikt nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli, za co idą walczyć, komu płacić dług. Matki się u strzemion synom nie wieszały, żony się pod nogi nie kładły na próg. Dzieci nie płakały, dzieci nie wołały ojców, których w polu śmiercią witał wróg. Poszli śpiewający, krwawym trudom radzi, ledwie przed świtaniem zagrał złoty róg. Matki im mówiły, niech was Bóg prowadzi. Żony im mówiły, niech was strzeże Bóg. Tylko w ciemne nocki, kiedy po ugorze szedł spod czarnych borów głuchy armat huk, ktoś się cicho modlił w murowanym dworze, ktoś w bielonej izbie głową bił o próg. Pamiętajmy więc także o tych, którzy się modlili i którzy w bielonej izbie głową bili o próg na wiadomość o śmierci za świętą sprawę.
A ponieważ w studiu jest też kobieta, autorka książki, zatem pani doktor Joanna Wiliczka-Szarkowa o tym duchu, odwadze kobiet, tych żołnierzy, jakżeż niezłomnych.
Rzeczywiście, kiedy mówimy o żołnierzach niepodległości, zapominamy o kobietach, które albo czekały, o matkach, które jednak bez wahania wysyłały synów, czy synowie nawet czasami wbrew ich woli wychodzili, żeby walczyć. Ale pewnie każda z tych matek Polek wiedziała i rozumiała to, o czym mówimy, o czym Piotr pięknie śpiewa, o czym recytuje, przypominaliśmy inne wiersze. Ja staram się zrozumieć dzisiaj ten ból matki po stracie dziecka, który jest pewnie niewyobrażalny, a jednak te matki wtedy miały tę siłę. Ja chciałabym, żebyśmy wrócili do tego, do wartości tych pokoleń i potrafili tak samo przyjmować takie obowiązki i takie wartości i rozumieć, co jest najważniejsze i nawet potrafić poświęcić to, co wydaje się dla matki najcenniejsze, życie dziecka.
Radio Maryja, prosimy. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę już mówić?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Witam serdecznie Państwa, mówi Irena Maria z Warszawy. Córka więźnia Szczypiorna i tak dalej, zawodowego wojskowego żołnierza marszałka Piłsudskiego. Uczestnika bezpośrednio bitwy pod Warszawą w 20 roku i tak dalej. I proszę Państwa, chciałam wrócić do postaci jednak bohatera dnia dzisiejszego, komendanta Piłsudskiego. Bo troszkę tak ogólnie się o nim mówi. Była ci piękna audycja literacka w Radiu Maryja, która oddała naprawdę, ta jedna audycja oddała hołd temu człowiekowi. Proszę Państwa, ja doceniam różnych ludzi. Ja mam dosyć dużą wiedzę w tej dziedzinie, bo to mnie i osobiście interesuje, rodzinnie, że tak powiem, i jako skromnego pracownika naukowego. I ta postać, padło dziś gdzieś zdanie, że Polska właśnie taka dążyła do tej niepodległości w 14 roku. To nie jest zgodne z prawdą. Po powstaniu styczniowym nastąpił taki upadek ducha, że Polacy wcale nie chcieli wolnej Polski. W zaborze rosyjskim dobrze im było za cara. Co się działo w 15 roku, jak wojska rosyjskie wychodziły z Warszawy? To jeden z pisarzy pisze, że rozumie opcję filorosyjską, ale tego upokorzenia, które Polacy właściwie sami sobie zgotowali, całując prawie buty wychodzących soldatów rosyjskich, jak tutaj Niemcy zajęli. To było coś kaszmarnego. I co jest największą w moim pojęciu? To można bardzo wielowątkowo Piłsudskiego rozważać. I jako wodza, jako polityka, jako... To jedno dzisiaj padło cudowne zdanie. Arcymistrz przemiewidywania. To w kościele świętego Krzyża po mszy świętej, jak był taki apel poległy i wymieniono Piłsudskiego. Arcymistrz przewidywania. Ale to jest na osobne tego. Jak tam wrócić do tego zdania, do tego myśli, że kiedy pierwsza kadrowa wyruszyła z Oleandrów, to Piłsudski pisze, nie spodziewał się cudów, kiedy przejdzie granicę Królestwa Polskiego. Ale to, co zastał, to było koszmarem. Pisze także o nim kapelan, pierwszy kapelan pierwszej brygady. O tym ze swoich wspomnieniach. Chcieli kupić mąki. Nie ma. Nasi zabrali. Oni głodowali. Oni szli. Ale powoli ten duch się budził. Kiedy Piłsudski posłał Sokolnickiego po dworach, żeby tam agitować i tak dalej, to wszyscy umywali ręce. Wszyscy się bali, wszyscy już takim dobrze było za cara, już nie chcieli. To był upadek ducha po powstaniu styczniowym, straszliwy. I to trwało bardzo długo. Ale potem te wojska, ta polskość, ta rycerskość, te małe oddziały Piłsudskiego, które miały straszne kłopoty, bo Austriacy ich wzięli zaraz po paru tygodniach za twarz, że tak powiem, bo przejrzeli jego plany, że on tworzy Wojsko Polskie, a on nie chce być na ich służalcem i tak dalej. Mieli szalone kłopoty, powierali nimi na wszystkie strony. Ale przykład taki, który Wieniawa opisuje, jak się te serca budziły, wchodzą, mają postój w jakimś dworze i ci arystokraci, ci różni ziemianie, ach tego owego szaleńcy, tego owego, nagle pan dworu rozkleja się, patrzy na Wieniawy, mówi, nie mogę patrzeć, żeby polski kawalerzysta taką szablę kozacką, to się jakoś nazywa, zapomniałam w tej chwili, bo się denerwuję. Żeby taką miał. I zdejmuje piękną karabelę i mu daje ze ściany. I nagle go obejmuje i dosłonie ze łzami w oczach. Gdybym był młodszy, to bym też z wami poszedł. W innym miejscu, w Wieniawie, w drugim pokoju, któryś tam z ziemian podchodzi i też tacy oburzeni, że oni szaleńcy, że oni porywali się złotyką na słońce. I wciska mu większą sumę pieniędzy, żebyście mieli na swoje potrzeby. I powoli ten duch zaczął się budzić. Budziła się ta polska rycerska tak zwana. I on obudził tego ducha. I cóż z tego? Potem przegrywa. Jedzie do Magdeburga, zamykają go. Żołnierzy jego Beniaminowy, mój ojciec był szczypiorny, bo był młodym 17-letnim chłopakiem wtedy. I co? I wraca nędzarz w jednej koszuli, w brudnej kurce 10 listopada i nie spodziewa się niczego, że przegrana sprawa. I nagle temu człowiekowi oddają władzę. Dlaczego jemu oddają, a nie komu innemu? Tu jest pytanie. I drugie pytanie. Dlaczego Jan Paweł II, to było publicznie powiedziane w Radiu Maryja, a ja to osobiście przed tym słyszałam od biskupa Guzia. Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy bywałem, mówi w Watykanie, a często bywałem, pierwsze pytanie było, czy istnieje w Polsce kult marszałka Piłsudskiego? To ci Zdzisław Prawca miał wywiad.
Musimy kończyć i oddać tutaj głos naszym gościom w studiu, ponieważ też musimy zwieńczyć naszą audycję, gdyż ramy czasowe już... zaczynamy przekraczać. Pozdrawiamy pani Ireno i tutaj pani Irena podniosła kilka wątków, na które musimy odpowiedzieć. Pan profesor? Prosimy.
Dziękujemy za ten piękny kontrefekt marszałka. Z tym, że trzeba pamiętać, że Już w 1904 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie rozległy się pierwsze strzały wymierzone w żandarmów i wojsko rosyjskie. Ale rzeczywiście ten obraz jest z początku przygnębiający. Ba, możemy powiedzieć, że jeżeli w roku 14 jeszcze kardynał Karkowski traktuje Piłsudskiego jako, mówiąc dzisiejszym językiem, terrorystę, to już w roku 18 nazywa go publicznie człowiekiem opatrznościowym. Kielce, które w 14 roku zamykają okiennice przed legionistami, to w 35 roku żegnają marszałka na kolanach. To jest ten, to przejście, to ta świadomość, którą rzeczywiście marszałek nauczył. Tak jak powiedział prezydent Mościcki, dał Polsce siłę, moc, granice i szacunek. I to wsączył w obywatelskiego ducha Polaków tamtego pokolenia. To jest nam także dzisiaj potrzebne, poczucie dumy z własnego kraju.
Pani Irena jeszcze podniosła w swojej wypowiedzi kwestię i rolę ziemiaństwa w odbudowie Rzeczypospolitej, odbudowie tego ducha narodu. Niejednokrotnie ten temat też był podkreślany i podejmowany przez Radio Maryja. Jakżeż bardzo mocny wkład ziemiaństwa i za to też dziękujemy. Prosimy gości w studiu zgromadzonych o ostatnie słowa, podsumowanie i przesłanie na najbliższy rok budowania naszej świadomości i też walki, byśmy byli dumni z naszej ojczyzny i by nie było w śpiewie Boże coś Polskę tego rozdwojenia. Jedni śpiewają wolną pobłogosław Panie, a drudzy śpiewają racz nam wolną wrócić, Panie. Prosimy, Pani doktor.
O tym wszystkim, o czym mówiliśmy, myślę, że z tego wynika to, że o tych żołnierzach niepodległości musimy pamiętać i warto o nich pamiętać. Przede wszystkim jesteśmy im winni wdzięczność za to, co zrobili, za to, że odzyskali dla nas też niepodległość. I po drugie, możemy z nich czerpać siłę, pociechę i radość. Myślę, że to jest najważniejsze i pamiętać powinniśmy o tym, o czym mówił papież, że mówił, że zanim stąd odjadę, proszę was, abyście całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska, przyjęli, zachowali, przekazali następnym pokoleniom i żebyśmy nie podcinali korzeni, z których wyrastamy. I na koniec bardzo osobiście, ale chciałam pozdrowić nasze dzieci, ponieważ dzisiaj po raz pierwszy nie mogliśmy spędzić z nimi tradycyjnie święta 11 listopada. I jeszcze na koniec zapraszam na spotkanie ze mną i z żołnierzami niepodległości do księgarni naszego dziennika w Warszawie jutro o 16.
Dziękujemy. Pani doktor Joanna Wieliczka-Szarkowa, małżonek doktor Jarosław Szarek.
W przyszłym roku mija stulecie tego rozpoczęcia ostatniego etapu marszu ku niepodległej. Będziemy obchodzić tą rocznicę. Jak słyszeliśmy, już się do niej przygotowujemy. Ale w przyszłym roku również nasz największy rodak, Jan Paweł II, zostanie kanonizowany, zostanie świętym. Będziemy mieć, zyskamy nowego orędownika w niebie. Zawsze go mamy, ale jak gdyby większy wymiar tego będzie. I myślę, że jesteśmy w takim momencie, że trzeba zacząć od fundamentów. Doskonałym takim budulcem tych fundamentów są homilie, jakie nam zostawił Jan Paweł II, przyjeżdżając do nas i budząc nas z tego letargu. Myślę, że w każdym polskim domu właśnie powinna znaleźć się książka z homilii, zawierająca homilię papieskich pielgrzymek, a szczególnie tej pierwszej w 1979 roku. Wiele tu padło głosów o kulturze, o antykulturze, która zalewa dzisiaj Polskę. Pozwolę sobie na koniec krótki akapit ze słów Jana Pawła II skierowanych do młodzieży ze wzgórza Lecha w Poznaniu w czerwcu 1979 roku, bo to jest również zadanie dla naszego pokolenia. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej niż granice polityczne. Są słowa, to jest testament, który zostawił nam Jan Paweł II, wkrótce święty do wypełnienia. I przyszły rok jest, myślę, dobrym początkiem, żeby zacząć go realizować. Dziękuję.
Dziękujemy. To dr Jarosław Szarek, redaktor Ireneusz Kaczmarek.
Ja starając się jakby znaleźć klucz do ludzi, którzy stworzyli II Rzeczpospolitą, których no, tak bardzo podziwiam, chcąc ich naśladować, szukałem takich jakby no, fundamentów, na których oni zbudowali swoje patrzenie na świat i zbudować też na tym swoje własne takie drogowskazy życiowe. Wypisałem sobie, ostatecznie skończyło się na 6 takich wartościach, które znalazłem w ogóle jako takie najbardziej namacalne i ustawiłem je, tutaj proszę słuchaczy o pewną wyobraźnię, na takiej wertykalnej linii, odnosząc jak postrzegali świat tamci ludzie, ci jakby najszlachetniejsi w naszym rozumieniu. Na pierwszym miejscu stał Bóg na samej górze. Później była ojczyzna niżej, ponieważ no to jest zrozumiałe, że jednak nawet tutaj w tych wierszach to wynika, które Piotr Szubarczyk czytał, czy jeżeli się wgłębimy w duszę tych ludzi, no to Bóg jednak stał na pierwszym miejscu. Niżej była rodzina, ale rodzina poświęcała dla ojczyzny swoich synów, tak jak nawet tutaj pani Joanna Szarkowa mówiła, pokazywała te przykłady. Ja mogę z własnej rodziny też potwierdzić, że tak to wyglądało, że nawet gdy było 3 synów, tutaj moja prababcia, kiedy został ostatni, ona mu wprost powiedziała, że ma walczyć za ojczyznę, no nie chce go stracić, ale idź walczyć. Podobnie dowiadujemy się na przykład z przypadku Emila Fildorfa. On podobnie oświadczył rodzicom, że wyrusza walczyć z Moskalami i syn i ojciec chciał pójść z nim, tak, ale no, stwierdził ostatecznie, że jest już za stary na wojaczkę. I to było naturalne. Kolejną wartością, i to są takie 3 wartości, bym je zaliczył do takich bardziej duchowych, tak. Później mamy zdrowie. Poświęcali swoje zdrowie dla rodziny, dla ojczyzny, dla kościoła, tak, także na razie mamy, jest to wszystko uporządkowane, tak jak ci ludzie postrzegali świat. A władza i pieniądze były wartościami doraźnymi, potrzebnymi, owszem, ale poświęcano pieniądze, poświęcano synekury, tak, różnego rodzaju pozycję społeczną, po to, żeby służyć tym wyższym wartościom. I na co chcę zwrócić uwagę, że jeżeli spojrzymy na współczesność, nie mówię, że to jest problem tylko Polski, to jest dużo poważniej, on wygląda w ogóle w Europie, czy powiedzmy w naszej cywilizacji, tej nowej cywilizacji postmodernistycznej. Wystarczy to odwrócić do góry nogami. I proszę zauważyć, że mamy idealnie odzwierciedlony system wartości współczesny, a jeżeli na samej górze był Bóg, to kto jest na samym dole? I to jest jakaś taka puenta na dzisiaj. Powinniśmy naprawić tą sytuację, bo inaczej nie będzie mowy o żadnej wolności, o żadnej niepodległości. Ona będzie tylko fałszywą rzeczywistością, w której będziemy udawać, że wszystko gra.
Redaktor Ireneusz Kaczmarek, redaktor Piotr Szubarczyk.
Ojcze, nasze rozmowy są niedokończone. Widać, tak już musi być. Przykro mi, że nie mógł się wypowiedzieć na antenie ojciec Jarosław Wąsowicz, salezjanin, opiekun duchowy kibiców. Ten wątek rozmowy niedokończonej dla mnie to są tysiące polskiej młodzieży, które na stadionach przygotowują tak zwane oprawy. no, na Śląsku, na Sadynie Śląska, ale na Legii także, na Lechii w Gdańsku. Tysiące młodych ludzi, którzy chcą nam coś powiedzieć. Tysiące młodych ludzi, którzy mają otwarte serca. Ja ich w Gdańsku widziałem nie tylko na stadionie, ale także przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym. Myślę, że to jest wielki temat, bo chodzi o współczesne pokolenie. Wyraźnie widać od paru lat, że władza nasza toczy z nimi wojnę. Nazywają ich pogardliwie kibolami w mediach głównego nurtu. Próbują deprecjonować wszystko, co robią. Aktywiści UEFA nie pozwalają na pokazywanie niektórych opraw. Dla mnie skandalicznym wydarzeniem było to, że 1 sierpnia na stadionie Śląska Wrocław nie można było pokazać oprawy patriotycznej w rocznicę powstania warszawskiego, ponieważ jakiś anonimowy delegat UEFA zabronił tego. Zabronił na polskim stadionie przypomnienia rocznicy powstania. Myślę, że to jest wielki temat, może na osobną audycję, może z udziałem właśnie tych młodych ludzi, ponieważ ja widzę tu ogromny potencjał. Nie powinniśmy narzekać na tych kibiców, że oni są tacy krzykliwi, że czasami no, niegrzeczni. To nie jest kwestia grzeczności. Myślę, że nasi bohaterowie z Powstania Warszawskiego, a także ci z kadrówki, nie wszyscy byli grzeczni. Trzeba by ten temat podjąć może w kolejnych rozmowach niedokończonych. Bardzo bym tego pragnął.
I ostatnie zdanie, profesor Wiesław Jan Wysocki.
W tak pięknym dniu Święta Niepodległości mamy rozlaną gorycz. Mówiąc językiem Norwida, zachowujemy się, czy spotkaliśmy się dzisiaj jak wrogie plemiona. Ale to nie zwalnia nas od postawienia pytania, kim jesteśmy i kim chcemy być. Pozwolę sobie na pewną egzemplifikację. Max Dürer namalował kiedyś portret matki. Namalował kobietę młodą i piękną. Na głosy, że jego matka jest starowinką i że inaczej wygląda, powiedział: ja nie namalowałem jej wyglądu, namalowałem jej miłość. Chciałbym nam wszystkim życzyć, byśmy na nasz kraj, na Polskę, spojrzeli z miłością. To może być bardzo trudne czasem. To może od nas wiele wymagać, ale to jest także imperatyw codzienny.
Profesor, doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki jest z nami w studiu. Jeszcze towarzyszy nam muzycznie Michał Olejnik, muzyk, organista z Trąbek Wielkich. Panie Michale, jakieś zdanie?
Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie. Chciałem dodać również, że prowadzę, dyryguję amatorskiemu chórowi męskiemu w mojej miejscowości, w której mieszkam, w Pszczółkach. I muszę powiedzieć z taką dumą, iż panowie, którzy przybywają na próby, oni nie są muzykami, nie są wykształconymi, wykwalifikowanymi śpiewakami, prowadzą różne interesy, są na różnych stanowiskach, mają różne funkcje społeczne i zawodowe, natomiast niezwykle szanują sobie przybywanie na próby i śpiewanie pieśni patriotycznych. Sprawia im to wielką radość. Przybywają na koncerty, często z rodzinami swoimi jeżdżą. Widzę wielki zapał i entuzjazm w osobach, które no, nie kształciły się muzycznie, ale mają tego ducha i patriotycznego, i ducha takiej miłości i do ojczyzny, i do pięknych treści zawartych w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Jako nauczyciel muzyki w szkole Pomlewie, w Pomlewie, na Kaszubach, prowadzę również chór dziecięcy i powiem Państwu, wszystkim tu zgromadzonym i radę słuchaczom i ojcu Benedyktowi, iż nie ma u nas żadnego ucznia, który by nie zaśpiewał z pamięci czterech zwrotek hymnu państwowego, a także wielu, wielu, nawet i zapomnianych pieśni patriotycznych. Tak więc to taka też duma podwójna.
Gorąco dziękujemy Państwu za przybycie do naszego studia. Wszystkim radiosłuchaczom, którzy są razem z nami, współtworzyli te rozmowy niedokończone. Polonia Restituta, Święto Niepodległości 2013 roku w 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. A już za chwilę na naszej antenie modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.
Zbrojnych tędy przeszło, sporo się przelało łez, lecz wracali tu z orkiestrą, bo zwycięstwo jedno jest. Więc szumiały dla nich wierzby i zakwitał biały bez, kiedy szli do niepodległej. Była, będzie, jest uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc. Niepodległa, niepokorna, już nie zniknie nigdy zma, bo jest nasza, bo jest wolna, bo ma imię Polska. Jeszcze kurz nie opadł z drogi, jeszcze się czerwieni mak, a już wpisał czas historię, tyle nowych dni i dat, wszystkie znane i wciąż bliskie.